Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa serdecznie na ostatnim wykładzie towarzyszącym wystawie Krew łączy i dzieli. Wystawa dobiega już końca, więc jeżeli Państwo jeszcze nie widzieli, to bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj mamy wyjątkowy zaszczyt, bo gościmy znakomitego gościa, innego niż zazwyczaj gości, który zapraszamy do wygłoszenia wykładów. Jest to pan profesor Wiesław Jędrzejczak, który jest lekarzem, kierownikiem katedry i kliniki hematologii, onkologii i chorób wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W swojej pracy badacza i klinicysty zajmował się m.in. hematologią, transplantologią i medycyną nuklearną i jest pionierem w zakresie operacji przeszczepu szpiku kostnego w Polsce. I pan profesor opowie o tym najbardziej cielesnym, biologicznym wymiarze krwi, o której opowiada nasza wystawa. Zapraszam.
Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Tytuł, który mi dano, jest, prawdę mówiąc, dość prowokacyjny. Dlaczego on jest prowokacyjny? Dlatego, że tak naprawdę Ludwig Hirschfeld uczestniczył w badaniach i w odkryciach, które szły w dokładnie odwrotnym kierunku. Inaczej mówiąc, one sprowadzały się do tego, żeby mimo całej różnorodności ludzi, której wtedy jeszcze pod względem jeśli chodzi o krew, tak dobrze nie rozpoznawano, żeby przy całej tej różnorodności można było dobrać krew jednego człowieka do drugiego i ratować go za pomocą tej krwi. Natomiast sztuczna krew to jest pomysł dokładnie odwrotny. To jest sytuacja, w której poszukujemy jakiegoś uniwersalnego związku, który będzie wykonywał dokładnie tę samą czynność co krew, natomiast nie będzie wymagał, będzie uniwersalny, będzie nadawał się do każdego, dla każdego człowieka. I to jest Aleksander Wielki, taka mozaika. Dlaczego Aleksander Wielki jest tutaj pokazany? Dlatego, że no, z nim jest związana taka anegdota, jako z człowiekiem, który rozwiązał węzeł gordyjski. On go rozwiązał po prostu przecinając. No. I gdyby pomyśleć, zastosować to do krwi, to właśnie ta sztuczna krew to jest takie, powiedziałbym, aleksandryjskie podejście do problemu tego, że trzeba komuś uzupełnić niedobór krwinek czerwonych. I gdyby to się udało, to oczywiście żaden Hirschfeld nie byłby nam do niczego potrzebny, ponieważ ta substancja wstrzykiwana robiłaby dokładnie to samo, co te krwinki, czyli przenosiła tlen z płuc do tkanek, a dwutlenek węgla z tkanek do płuc. Czy to w ogóle jest do czegoś przydatne? No przede wszystkim to jest coś, czym najbardziej zainteresowana jest medycyna wojskowa, no bo to jest sytuacja potencjalnych strat masowych i też sytuacji takiej, kiedy nie ma czasu, nie ma też możliwości technicznych często przechowywania krwi w lodówce i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym takie badania trwają. Trwają od czasów Hirschfelda i jak na razie, muszę powiedzieć, niestety nie doprowadziły do wielkiego powodzenia. Są takie dwie technologie, które można być otarły się o zastosowania praktyczne. Jedno to są roztwory oparte na bazie hemoglobiny, a drugie to jest wpompowywanie gazu w krew za pomocą specjalnych nośników. Tutaj jakby ktoś był zainteresowany, jest taki artykuł przeglądowy, który dotyczy tego problemu. Ale no, to jest takie marzenie. No, to jest Bielik. Prawda? Lata, macha skrzydłami. To jest samolot, Karaś, taki polski samolot kiedyś był. On też lata, ale nie macha skrzydłami, tylko lata dzięki temu, że mu się coś na nosie kręci. Prawda? W związku z tym on lata nie dlatego, że naśladuje ptaki, tylko znaleziono tutaj inną technologię, która umożliwia uzyskanie tego samego celu. I pytanie, czy uda się rzeczywiście wymyślić coś takiego, co nie będzie naśladowało natury, ale będzie wykonywało tę czynność, a może nawet lepiej jeszcze ją wykonywało, jest pytaniem w dalszym ciągu otwartym. Natomiast ten problem, którym zajmował się Hirschfeld, zaczął się od odkrycia tego pana, który zresztą miał pewne wspólne cechy z Hirschfeldem, mianowicie był też Żydem i był też katolikiem. To jest też taka ciekawostka. Landsteiner on się nazywał i on odkrył grupy krwi, za to zresztą dostał Nagrodę Nobla. On był człowiekiem starszym oczywiście od Hirschfelda, natomiast Hirschfeld te odkrycia rozwinął, będąc też osobą bardzo młodą. 25 lat miał wtedy, kiedy wprowadził obecnie obowiązującą nomenklaturę AB. O! To nie wszyscy w Polsce wiedzą, że tak naprawdę ten układ był nazywany pierwotnie ABO, dlatego że to O to było od N po niemiecku bez, czyli nie było ani A, ani B. Natomiast co jeszcze udowodnił Hirschfeld? Hirschfeld udowodnił, że grupy krwi dziedziczą się zgodnie z prawami Mendla, o czym ja jeszcze trochę powiem przy okazji innego rozwinięcia tego tematu. Oni zaczęli od, prawdę mówiąc, badania psów, gdzie okazało się, że krew można przetaczać pomiędzy szczeniętami z tego samego miotu, ale nie pomiędzy wszystkimi szczeniętami i to było inspiracją do zrobienia badań, które wykonano, prawdę mówiąc, na profesorach uniwersytetu i ich rodzinach. I w ten sposób to udowodniono. Natomiast do czego to doprowadziło? No do tego, że właściwie w chwili obecnej możemy dobierać dawców i biorców krwi, przetaczać krew zgodną grupowo i właściwie można powiedzieć, w jakimś sensie problem przetaczania krwinek czerwonych mamy rozwiązany, z tym, że mamy też parę rozwiązań, które są rozwiązaniami konkurencyjnymi. Mianowicie nie zawsze potrzebujemy krew przetaczać, bo w wielu wypadkach możemy krew pobudzić do tego, żeby, a inaczej szpik możemy pobudzić do tego, żeby on wytwarzał tę krew. Tutaj pewną zasadniczą rolę miała inna osoba polskiego pochodzenia, Polka Zofia Kuratowska, która odkryła, że erytropoetyna jest wytwarzana przez nerki. Erytropoetyna, czyli substancja, która pobudza wytwarzanie krwinek czerwonych. Tak się złożyło, że jestem jej następcą od 20 lat, kierując tą kliniką, którą ona utworzyła. Ale to doprowadziło generalnie do tego, że w chwili obecnej metodami inżynierii genetycznej wytwarzane są preparaty erytropoetyny, które można stosować jako leki i pobudzać u wielu osób wytwarzanie krwinek czerwonych. Co więcej, można je wykorzystać również do tego, żeby z komórek szpiku czy z komórek krwi pępowinowej wytwarzać krwinki czerwone poza organizmem, tak jak tutaj pokazane to jest na tym przeźroczu. Jaki to problem rozwiązuje? No to przeźrocze pokazuje zdjęcie dwóch sióstr. Młodsza to jest ta większa, starsza to jest ta mniejsza. Ta mniejsza cierpiała na chorobę, która się nazywa chorobą Diamonda-Blackfana, która polegała na wrodzonym, genetycznie uwarunkowanej niezdolności do wytwarzania krwinek czerwonych i żyła tylko dzięki przetoczeniom krwinek czerwonych. Tego oczywiście bezkarnie przez bardzo długi okres czasu robić nie można i skutki tego widać, ponieważ skutkuje to gromadzeniem się nadmiaru żelaza w organizmie. Natomiast przechodząc do dalszego ciągu tego wykładu, bo niejako rozwinąłem problem krwinek czerwonych, to jest teraz pytanie o krwinki białe. Prawda? Po pierwsze, one nie służą do przenoszenia gazów, tylko one służą do wykonywania innej funkcji. Tą inną funkcją jest odporność. Prawda? I dalej mamy szereg różnych rodzajów krwinek białych i niektóre z nich można przetaczać, ale jest to, prawdę mówiąc, mało praktyczne, dlatego że to są komórki, które krótko żyją i w związku z tym właściwie trzeba by było je przetaczać niemal bez przerwy. To jest tutaj zasadnicza różnica z krwinkami czerwonymi, które żyją od 100 do 120 dni. W związku z tym to przetoczenie skutkuje wielodniowym okresem poprawy. Poza tym niektórych z nich nie ma właściwie powodu, żeby przetaczać, dlatego że nie poprawiają one czynności. Mówię tutaj o limfocytach. W związku z tym następne pytanie, czy można zastosować to rozwiązanie, któremu początek dały odkrycia Zofii Kuratowskiej. Inaczej mówiąc, czy można pobudzać ich wytwarzanie? Tak, jest w tej chwili znana substancja, nazywa się GCSF, granulopoetyna, którą można, za pomocą której można pobudzać wytwarzanie granulocytów. Da? I wtedy, kiedy jest ich niedobór, a jeszcze szpik jest zdolny do reakcji na tę substancję, to on będzie wytwarzał pod wpływem tej substancji neutrofile. Natomiast jest oczywiście pytanie, czy jeśli chodzi o w ogóle komórki odpornościowe, można je u jednego człowieka zastąpić komórkami drugiego człowieka. To jest pytanie, które doprowadziło do odkryć brzemiennych skutki, w tym sensie, że odkryto również coś, co w pewnym sensie przypominało antygeny grupowe krwinek czerwonych, czyli antygeny krwinek białych, które z angielskiego, czyli human leukocyte antigens, nazywane są HLA, ale okazało się, co? Pierwsze to są, to przeźrocze pokazuje, kto tego dokonał. Zaczęło się również od zwierząt, tym razem nie od psów, a od myszy. George Snell odkrył, że u myszy znajduje się układ, który się nazywa H2. No początkowo to były taki H2, to jest od histocompatibility 2, czyli taki drugi układ, który właściwie on został odkryty w trakcie prób przeszczepiania skóry między myszami. Ale w latach 50., w końcu lat 50., dwa zespoły niezależnie, francuski i holenderski, Jean Doucet i Jan van Rood, odkryli, że u człowieka również występuje coś takiego i stąd właśnie pojawiła się nazwa HLA. Co ciekawe jest to, że Snell i Doucet dostali Nagrodę Nobla, jeszcze dostał ją Benassera, który odkrył część z tych antygenów, natomiast nie dostał jej Jan van Rood, co jest jednak bardzo dużą krzywdą, dlatego że akurat ten człowiek, niedawno zmarły, dokonał bardzo wiele do tego, żeby w ogóle to odkrycie również wykorzystać. Natomiast jaki jest problem, jaka jest różnica między antygenami krwinek czerwonych a antygenami krwinek białych? No, różnica jest zasadnicza. Ona nie polega na różnicy w słowie kilka, tylko w tym, co jest po tych kilka, bo grup krwinek czerwonych mamy kilka, natomiast grup w cudzysłowie, czyli kombinacji antygenów HLA mamy kilka miliardów możliwości. Czy inaczej mówiąc, to jest najbardziej genetycznie zróżnicowany układ, jaki występuje u człowieka. Natomiast dziedziczenie jest takie same jak w grupach krwinek czerwonych, czyli mendlowskie. Czyli jest tak, że jest para rodziców, z których każdy ma po dwa chromozomy, które tutaj są zaznaczane figurami geometrycznymi i u potomstwa tej pary rodziców są cztery możliwe kombinacje dziedziczenia. Jeżeli byśmy teraz próbowali to zastosować na przykład do przeszczepiania szpiku, gdzie potrzebujemy dobrać dawcę i biorcę zgodnego właśnie w tych antygenach, no to taka przykładowa rodzina analizowana tutaj wygląda w ten sposób, prawda? Że oto chory odziedziczył trójkącik i kółko od trójkącik od ojca, a kółko od mamy, czyli jest AC. Następnie inny członek rodziny, jego brat, odziedziczył to samo od taty, ale co innego od mamy, ten drugi chromozom od mamy. W związku z tym jest tylko w połowie zgodny. Siostrzyczka odziedziczyła drugi chromozom od taty i tu jest akurat mój błąd niestety, bo tu powinien być rąb taki czerwony. Ona jest pokazana, że ona jest w połowie zgodna, a ona jest tak naprawdę powinna być całkowicie niezgodna. No i wreszcie jest jeszcze jeden brat w tej rodzinie, który jak się okazało jest całkowicie zgodny, dlatego że odziedziczył te same szóste chromozomy od obojga rodziców. To wynika stąd, że ten układ jest bardzo skomplikowany. skomplikowane, to są jego najważniejsze części, czyli tak zwane miejsca, czyli loci, i one mają takie numery, takie oznaczenia literowe ABC, to są tak zwana klasa pierwsza, i DPB1, DQB1 i DRB1, klasa druga. Tę klasę drugą właśnie odkrył Baruj Benassera, który był również tym współotrzymującym Nagrodę Nobla za to odkrycie, które zresztą było dokonane na świnkach morskich, żeby było ciekawie w tym wypadku. Natomiast tak to już wygląda, jeśli analizować konkretną rodzinę, i tak to jest robione w klinice. Czyli inaczej mówiąc, do czego nam jest potrzebny układ Hela? On jest potrzebny do tego, żeby można było przeszczepiać szpik, dlatego że ten szpik wtedy będzie współpracował z całym organizmem, dlatego że zgodność pomiędzy tymi grupami krwinek białych jest niezbędna. Nie tylko po to, żeby nie było odrzucenia przeszczepu, albo żeby nie było czegoś odwrotnego, czyli choroby przeszczep przeciw gospodarzowi, ale przede wszystkim do tego, żeby układ odpornościowy mógł funkcjonować. Dlatego, że te cząsteczki funkcjonują w odporności w ten sposób, że one umożliwiają wykonanie podstawowej czynności, jaką układ odpornościowy musi wykonać. To jest odróżnienie swojego od obcego. Układ odpornościowy musi odróżnić swoje od obcego. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli popełni błąd, to zniszczy swoje, to będzie choroba, a jeżeli popełni błąd i nie odróżni obcego, to obce go zniszczy. Tak? Dlatego, że my żyjemy w świecie, w którym są inne organizmy, które generalnie postrzegają nas, nawet takiego chudzinkę jak ja, jako pożywienie. I nasz układ odpornościowy broni nas przed tymi różnymi drobnoustrojami. Tak wygląda sposób dobierania dawcy, że najpierw patrzymy, czy w rodzinie chorego jest osoba zgodna, która liczyła te same dwa szóste chromozomy. Jeśli nie ma, to w tym momencie mamy dramatyczny problem, i on przez długi czas był rzeczywiście w medycynie bardzo dramatyczny. Inaczej mówiąc, ludzie dzielili się na tych, którzy mieli w rodzinie dawcę, i tych, którzy nie mieli dawcy, w związku z tym nie mogli skorzystać z dobrodziejstwa przeszczepienia szpiku. Następnie okazało się, że mimo tej ogromnej różnorodności, tych kilku miliardów możliwości, jednak można wśród ludzi znaleźć osoby, które są, można powiedzieć, genetycznymi bliźniakami, czyli odziedziczyły od obojga rodziców te same antygeny HLA, co jakaś inna osoba, często znajdująca się na antypodach w innym kraju, ale prawdę mówiąc, częściej znajdująca się w tym samym kraju wśród członków tego samego narodu. I jeżeli ktoś odziedziczył te same cechy, to wtedy mógł być dawcą dla innej osoby. W sytuacji, w której te kombinacje tych kilka miliardów możliwości występowałyby z tą samą częstością, każda z nich oddzielnie, to oczywiście rozwiązanie tego problemu sprowadzającego się do tego, żeby udostępnić każdemu choremu dawcę, byłoby niemożliwe. Ale okazało się, że niektóre z tych kombinacji występują w populacjach częściej, i wtedy okazało się, że jest możliwe znalezienie dla tych osób, które odziedziczyły te częstsze kombinacje, znalezienie dawcy wśród ochotników, których rekrutuje się na całym świecie i również w Polsce. W chwili obecnej pojawiła się również technologia, w której okazało się, że tak naprawdę ta całkowita zgodność nie jest konieczna, wystarczy zgodność połowiczna. Jest taka specjalna technologia, i w chwili obecnej to jest ten kierunek, który jest rozwijany dla tych chorych, dla których nie można znaleźć dawcy całkowicie zgodnego, a to jest około w populacji polskiej około 20% ludzi, w innych populacjach mniej, na przykład w japońskiej mniej, dlatego że to jest populacja bardziej homogenna genetycznie, bo wyspiarska, natomiast jeszcze w innych populacjach trudniej, dlatego że to jest populacja znacznie bardziej heterogenna, na przykład populacja amerykańska. Tutaj jeszcze trzeba powiedzieć, że w chwili obecnej to, od czego się to zaczęło, zostało przeniesione na poziom genetyczny, ponieważ pojawiły się bardzo dobre technologie badania genetycznego i w chwili obecnej w zasadzie nie bada się tych antygenów jako antygenów, tylko bada się, czy ludzie liczyli te same geny, które dopiero te antygeny zrobią. Jakie choroby są przez to leczone? No przede wszystkim takie choroby, w których nie ma szpiku. To jest taka właśnie sytuacja aplazji szpiku, gdzie tutaj jest pokazany prawidłowy szpik, a tutaj, jak Państwo widzą, tego szpiku nie ma. I żeby takiego chorego wyleczyć, no trzeba mu dostarczyć szpik od innej osoby. Druga oczywiście możliwość znacznie powszechniejsza, to jest leczenie chorób nowotworowych krwi, w których w tym szpiku jest mnóstwo komórek, znacznie więcej często niż tutaj, tylko wszystkie one są nieprawidłowe. I ta metoda z kolei polega na tym, że trzeba zniszczyć całkowicie to, co tutaj wszystko jest. I wtedy znowu mamy ten problem, że mamy coś takiego i musimy w to miejsce wprowadzić źródło komórek macierzystych, które odtworzy prawidłowy szpik. Na tym polega tego typu zabieg. To jest takie przeźrocze polegające, pokazujące, jak ten zabieg przebiega. On zaczyna się oczywiście od dobrania dawcy i biorcy zgodnego w HLA. Potem ten biorca jest przygotowany do intensywnej terapii, ponieważ on musi przeżyć dramatyczną metodę leczenia polegającą na tym, że ta metoda leczenia zniszczy mu jego dotychczasowe krwiotworzenie wraz z jego schorzeniami. To jest metoda leczenia, która była inspirowana wybuchami w Hiroshimie i Nagasaki i zmierza i polega najkrócej biorąc na powtórzeniu tego zabiegu w warunkach szpitalnych. Czyli choremu podaje się na przykład 1000-1200 centygrejów napromienienia na całe ciało albo równoważną dawkę cytostatyków. I potem w szpiku generalnie nic nie ma, szplaża. I potem trzeba od tego dawcy pobrać szpik albo w chwili obecnej najczęściej zresztą pobiera się komórki z krwi obwodowej, przeszczepić i utrzymać go przy życiu, aż te komórki przeszczepione wytworzą szpik. No, to one niestety mogą również spowodować reakcję przeszczep przeciw gospodarzowi, czyli rozpoznać, że jednak one nie są u siebie. No i wtedy może być dość poważna choroba, której się zapobiega podając te leki, które są tutaj wymienione. Tak wyglądała pierwsza chora, która w Polsce była poddana zabiegowi. Ta chora żyje do dzisiaj. Ona miała tę samą chorobę, którą miała ta dziewczynka pokazana tutaj wcześniej, czyli chorobę Diamonda Blackfana. Ona od urodzenia nie wytwarzała krwinek czerwonych. Przeżyła 6 lat dzięki 60 przetoczeniom krwi od urodzenia. No ta krew już nie została przetoczona, bo już nie była potrzebna. No i od tego czasu ona już żadnych przetoczeń nie potrzebowała. No, tutaj jest ze swoją siostrą, dawczynią szpiku, już prawie pół roku po zabiegu. No jak mówiłem, ta historia nadal trwa. No, to zostało opublikowane, bo to był jeden z pierwszych tego typu zabiegów w ogóle na świecie w tej chorobie. Natomiast jak było pokazane, ta dziewczynka Ola no miała to szczęście, że właśnie ona miała siostrę, która odziedziczyła od obojga rodziców te same 6 chromozomy i była zgodna w HLA. Co zrobić, jeśli jej nie ma? Otóż powstała organizacja w Holandii, utworzona właśnie przez tego Jona van Ruda, która się nazywa Bone Marrow Donors Worldwide, czyli dawcy szpiku na całym świecie. I ten rejestr obecnie obejmuje ponad 30 milionów osób, z tego 1 milion i 300 tysięcy w Polsce. Więc Polska jest tutaj jednym z najbardziej znaczących krajów i tak przyrastała ta liczba dawców w Polsce. prawda? I możemy powiedzieć w chwili obecnej, że o ile w różnych innych dziedzinach może nam być trochę wstyd w stosunku do całego świata, to w tej dziedzinie jesteśmy w tej chwili drugim krajem w Europie po Niemczech. No ich nie przebijemy, bo ich jest po pierwsze dwa razy więcej. Poza tym tam oni mają nawet 5 milionów dawców. Tym niemniej ci dawcy służą chorym na całym świecie i to jeszcze za chwilę Państwu udokumentuję. To zresztą się również przetwarza w liczbę zabiegów wykonywanych w tej chwili w Polsce. W ostatnim roku to już było ponad 1700 zabiegów rocznie, więc można powiedzieć, że w Polsce w tej chwili mieszka miasto ludzi po przeszczepieniu w szpiku. Tak ta metoda wyewoluowała również w sensie organizacyjnym w ciągu tych ponad 30 lat od tego pierwszego zabiegu. I z tego to jest taka statystyka pokazująca kolorystycznie natężenie wykonywania zabiegów w Europie. Jeszcze w 2006 roku, jak Państwo widzą, jesteśmy tutaj zaznaczeni jaśniejszym kolorem niż na przykład nasi sąsiedzi, ale już obecnie wyglądamy tak samo. I co więcej, to nie tylko chodzi o to, że wyglądamy tak samo, bo jeszcze ktoś może zapytać, no dobrze, ilościowo to myśmy nadrobili, ale jakie są wyniki? No wyniki są takie same. To jest zresztą jedno z największych zaskoczeń statystyk europejskich, dlatego że wykonanie przeszczepienia szpiku w Polsce kosztuje tyle samo, co w Niemczech. Tylko w Niemczech ta liczba jest wyrażona w euro, a w Polsce w złotych. I nie ma żadnego działu gospodarki, który potrafi wykonać pracę 1 euro za 1 złoty, z wyjątkiem tego działu gospodarki. Natomiast nie o tym chciałem Państwu powiedzieć tak naprawdę, dlatego że ta cała historia właściwie ma zupełnie inne zakończenie niż to, które mogło z tego wynikać. Otóż mimo tego, że jest tylu dawców i tak dalej, również w Polsce, to nie ma kraju, a również Niemcy nie są samowystarczalni, jeśli chodzi o dawców szpiku. Dzięki tej liczbie tych 1 300 000 dawców 63% zabiegów wykonanych w Polsce jest dzięki polskim dawcom, ale 37% nadal wymaga dawców z zagranicy. Natomiast chorzy na całym świecie również korzystają z polskich dawców. I to doprowadziło do tego, że przeszczepianie szpiku stało się pierwszym zabiegiem medycyny, który rutynowo jest wykonywany międzynarodowo. Inaczej mówiąc, rutynowo w znacznym odsetku przypadków sytuacja jest taka, że oto dawca nie zna swojego biorcy, dawca jest w innym kraju, często na innym kontynencie, oddaje szpik. Lekarze, którzy pobierają ten szpik, nie znają lekarzy, którzy będą ten szpik przeszczepiać. Przyjeżdża kurier, wiezie ten szpik do tego kraju, w którym jest biorca. Ten biorca odbiera ten szpik i ten szpik ratuje mu życie, prawda? I w związku z tym musi tu istnieć zarówno u dawcy gotowość do podzielenia się sobą z nieznanym zupełnie człowiekiem w innym kraju, na innej półkuli, często innej rasy, jak i u biorcy musi być gotowość do przyjęcia tego szpiku, tych komórek i musi być również zaufanie wzajemne u tych zespołów lekarzy, że wszystko było tutaj wykonane i po jednej i po drugiej stronie zgodnie z zasadami sztuki, bo bardzo tutaj łatwo o niepowodzenie, chociażby z powodu zakażenia tak pobranego szpiku. Czyli inaczej mówiąc, tak to wygląda w liczbach, prawda? My w 2016 roku otrzymaliśmy szpik dla polskich chorych z 16 krajów, udostępniliśmy ten szpik 39 krajom. Największa wymiana tutaj była pomiędzy Niemcami. Najwięcej daliśmy z kolei Stanom Zjednoczonych, ale no jest jeden kraj, w którym daliśmy mniej niż otrzymaliśmy, to co ciekawe jest Izrael. Nie są to wielkie liczby, ale też trzeba pamiętać, że w Izraelu aż tak wielu ludzi w ogóle nie ma. Tak? Czyli inaczej mówiąc, kończąc ten wykład, tutaj chciałem zacytować tytuł książki Antoine'a de Saint-Exupéry, Ziemia, planeta, ludzi. W przeszczepianiu szpiku jako ludzie żyjemy na jednej takiej właśnie planecie. Dziękuję bardzo. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, to bardzo proszę.
Chodzi mi o jednostki chorobowe krwi. Białaczka, często spotykana od dość dawna jako nieuleczalna choroba, i wytwarza pochodzenie nowotworowe. Organizm wytwarza za dużo białych ciał krwi. I słyszałem też o czerwienicy, choroba, że organizm wytwarza za dużo czerwonych ciał krwi, ale to jest bardzo rzadko spotykane. I osobiście spotkałem się ze spiczakiem. Co to jest właściwie, to też jest nieuleczalne. Teraz niedawno, od kilkudziesięciu lat dopiero się o tym mówi. De facto nieuleczalne. Są tam jakieś środki niby wspomagające, ale chyba to nie bardzo, bo moja żona 12 lat temu na tego spiczaka zmarła i w ogóle wtedy się po raz pierwszy zetknęłem z taką chorobą. Czy to jest choroba szpiku i czy teraz właśnie przy tych przeszczepianiach szpiku, czy to jest właśnie, to pomaga? Bo ona jeździła przez 4 lata na hematologię. To była leczona w Olsztynie i miała od czasu do czasu transfuzję krwi i chemoterapię. To mniej więcej co 6 tygodni się przez kilka lat to ciągnęło.
Różnorodność chorób krwi jest bardzo duża, również nowotworowych chorób krwi. Choroby, które uwalniają komórki nowotworowe do krwi obwodowej nazywają się białaczkami, inne nazywają się chłoniakami, te, które głównie rozwijają się w węzłach chłonnych. Szpiczak jest też chorobą, która, jak zresztą sama nazwa wskazuje, głównie rozwija się w szpiku. To jest nowotwór wywodzący się z pewnego rodzaju krwinek białych, które nazywają się komórkami plazmatycznymi. W związku z tym on też nazywany jest szpiczakiem plazmocytowym. Natomiast metody lecznicze we wszystkich tych chorobach obejmują przeszczepianie komórek krwiotwórczych, z tym, że to, czego ja nie powiedziałem, przeszczepianie komórek krwiotwórczych nie jest metodą cudowną. To jest metoda, która jest obarczona ze względu na jej dramatyczność poważnymi powikłaniami, poważnymi niebezpieczeństwami, tym większymi niebezpieczeństwami, im bardziej modyfikujący organizm biorcy jest zabieg, a takim oczywiście najbardziej modyfikującym jest zabieg przeszczepienia oddawcy niespokrewnionego. W związku z tym są różne wskazania, ale na ogół to jest metoda, która jest stosowana u ludzi stosunkowo młodych, aczkolwiek ostatni rozwój doskonalenia metod prowadzenia chorych doprowadził do tego, że granice wieku właściwie zlikwidowano. Ona jest tylko pośrednio funkcjonująca poprzez związek oczywiście taki, że im człowiek starszy, tym jednak jest summa summarum w gorszej formie fizycznej. W związku z tym raczej tutaj w chwili obecnej decyduje coś takiego, co nazywamy wiekiem biologicznym, a nie wiekiem metrykalnym. Tym niemniej takie jest znaczenie tej sytuacji, że oczywiście taki dramatyczny zabieg łatwiej przeżyje człowiek młody, nawet dziecko, niż osoba na przykład w moim wieku. Więc tak to wygląda. Również w szpiczaku w chwili obecnej jest tak, że my chorych dzielimy na dwie grupy. Tych, których możemy leczyć przeszczepieniem szpiku i tych, których nie możemy ze względu na zwiększone ryzyko. To jest mniej więcej po połowie. Szpiczak jest chorobą raczej atakującą osoby starsze. Przeciętna wieku to jest około 70 lat. To znaczy, że połowa jest do 70, połowa jest powyżej 70 i tę połowę leczymy z wykorzystaniem przeszczepienia szpiku, głównie własnych komórek, natomiast drugą połowę leczymy bez tego, no bo po prostu ryzyko tego zabiegu dla tych chorych byłoby zbyt duże. Ja nie słyszę pana. To znaczy to...
chemioterapię i leczona była przez transfuzję, a nie robiono przeszczepu, nie mówiono. Potem zakupiliśmy jakiś środek zagraniczny, bardzo drogi, to tam jedna pigułka kosztowała 700 zł, ale to już też nic nie pomogło, może za późno, może w ogóle...
To znaczy, wie pan, no rzeczywiście 15 lat temu już wykonywano zabiegi przeszczepienia szpików w szpiczaku, natomiast nie wykonywano ich na taką skalę liczbową jak obecnie. W zasadzie można powiedzieć, że w chwili obecnej w Polsce wszyscy chorzy na szpiczaka, którzy kwalifikują się do tego zabiegu, mogą mieć ten zabieg wykonany, ale jeszcze 10 lat temu tak nie było. To po prostu się wiązało z rozwojem ośrodków. W tej chwili mamy 20 ośrodków przeszczepiania szpiku w Polsce, no i odpowiednią liczbą łóżek transplantacyjnych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to nie jest tak, że przeszczepianie szpiku jest panaceum albo że jest jedyną metodą stosowaną w takim procesie leczniczym, zarówno w białaczkach, czy w chłoniakach, czy w szpiczaku. To jest zawsze tak, że wykorzystuje medycyna wszystkie metody, wykorzystując ich te zalety, że one działają w oparciu o inny mechanizm działania, więc wykorzystujemy chemioterapię, immunoterapię, kortykosteroidy, również coś takiego, co się nazywa leczeniem wspomagającym, do którego się zalicza przetaczanie komórek krwi, czyli krwinek czerwonych albo krwinek płytkowych, bo te krwinki też się przetacza. Natomiast w dalszym ciągu szpiczak jest chorobą nieuleczalną. To jest. Natomiast jeśli chodzi o samego szpiczaka, to jeszcze 10 lat temu średnie przeżycie w Polsce było 3 lata w szpiczaku. W ostatnim roku było 7 lat. Marzymy o tym, żeby w ciągu kilku najbliższych lat osiągnąć 10 lat średniego przeżycia. To nie jest osiągnięte wyleczeniem, to jest osiągnięte wydłużeniem życia z chorobą. Znaczy, wie pan, białaczka to jest bardzo wielkie słowo, dlatego że można powiedzieć, że są cztery główne rodzaje grup białaczek. To znaczy białaczki dzielimy na ostre i przewlekłe i jedne i drugie są mieloblastyczne czy mielocytowe i limfoblastyczne czy limfocytowe. I właściwie dla każdej z tych grup odpowiedź musiała być dość zasadniczo różna. Najlepsza sytuacja w chwili obecnej jest, jeśli chodzi o przewlekłą białaczkę szpikową, gdzie właściwie rola wykorzystania przeszczepiania szpiku jako jedynej metody, która jest w stanie tę chorobę wyleczyć, została bardzo ograniczona, dlatego że pojawiły się niezwykle skuteczne leki. Leki, które sprowadzają się do tego, że ta choroba, przewlekła białaczka szpikowa, znowu też była chorobą, gdzie się przewlekle żyło 3 lata. W chwili obecnej się przewlekle żyje 20-30 lat, łykając jedną tabletkę dziennie. Tak? Mamy lek, który jest celowany w produkt genu, który uległ mutacji przyczynowo w tej chorobie. I mniej więcej tylko 10% chorych rozwija oporność na leki z tej grupy, no i te osoby muszą być jeszcze przeszczepione. Natomiast ostre białaczki szpikowe to jest odrębna sytuacja. To są choroby, w których ta rola w chwili obecnej przeszczepiania właśnie również oddawców niespokrewnionych jest kluczowa i tam możemy w chwili obecnej u tych osób, które się kwalifikują do takiego zabiegu, wyleczyć całkowicie około 50% chorych. Podobnie, jeśli chodzi o ostre białaczki limfoblastyczne. Natomiast przewlekła białaczka limfocytowa to jest jeszcze zupełnie inna historia, dlatego że 1/3 chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową nigdy nie wymaga leczenia i nie umrze na tę chorobę, mając ją przez wiele lat. Natomiast 2/3 prędzej czy później wymagają leczenia. Wiele z tych osób może bardzo długo żyć, będąc leczona. No, są też warianty tej choroby, które ulegają uzłośliwieniu i tu z tym mamy problem. Tu w tej chwili w Polsce takim największym osiągnięciem jest to, że podjęto decyzję, pan minister Radziwiłł, że będzie refundowany taki lek, który tam jest lekiem bardzo skutecznym, ibrutinib, i on w najbliższym czasie powinien być dostępny dla tej podgrupy chorych, którą możemy zidentyfikować, bo wiemy, jak ich zidentyfikować. Oni mają delecję ramienia chromozomu 17.
Panie profesorze, pytanie statystyczne. Jaki procent poddanych tym zabiegowi przeszczepu się udał w Polsce, znaczy w stosunku do wszystkich zabiegów? I drugie, jaki procent, jeśli jest to można określić procentowo, osób, które państwo się przebadali, nie mogły być temu zabiegowi przeszczepu poddane?
To znaczy w chwili obecnej to jest tak, że jeśli chodzi o wyniki przeszczepienia szpiku, ja pokazywałem te wyniki z wszystkich ośrodków w Polsce. Jeśli by państwo weszli na stronę internetową rejestru amerykańskiego, to te nasze wyniki nie odbiegają od tych wyników. Mniej więcej suma summarum długotrwałe przeżycie uzyskujemy u około 50% chorych, przy czym przyczyny niepowodzeń to są dwojakie. Jedne to jest nawrót choroby mimo przeszczepienia, inaczej mówiąc sytuacja, w której mimo tego, że taką dramatyczną chorobę, metodę leczenia zastosowano, nie udało się choroby wyleczyć. Druga sytuacja to jest taka, że są powikłania wczesne lub późne. Wczesne to są najczęściej różnego rodzaju zakażenia. No i wreszcie choroba przeszczep przeciwgospodarzowi, która mimo dobrania dawcy i biorcy w układach HLA, to niestety czasem również tych chorych nadal zabija. Drugie pytanie dotyczyło, bo już zapomniałem.
Ja też zapomniałem.
Proszę?
Pan też zapomniał pytania.
Proszę?
Pan też zapomniał pytania. Satanego.
Nie słyszę pani. Aha, no nie, no w tej chwili jest tak, ja to akurat na to pytanie odpowiedziałem w samym tym wykładzie. Dlatego, że tak, 80% ludzi znajduje dawców w Polsce. 20% tych dawców całkowicie zgodnych w HLA lub prawie całkowicie zgodnych. 20% mniej więcej nie, ale pojawiła się technologia przeszczepień tak zwanych dawców w połowie zgodnych, a dawcę w połowie zgodnego ma prawie każdy. Dlatego, że kto to, ja zresztą pokazywałem na tym przeźroczu, może sobie cofniemy. Kto to jest dawca w połowie zgodny, prawda? Tutaj na tym akurat przeźroczu, jak państwo widzą, ten chory ma dwoje dawców w połowie zgodnych, tak? Dlatego, że ten braciszek jest w połowie zgodny, bo ma ten trójkącik, tak? A ta siostrzyczka jest w połowie zgodna, bo ma to kółko, prawda? I w sytuacji, w której można wykorzystać takiego dawcę, no to proszę zobaczyć, ilu dawców ma ten chory. Ten chory ma w tej rodzinie, oprócz tych dwojga rodzeństwa, jeszcze proszę zobaczyć, Dwoje rodziców, każdy z rodziców też jest w połowie zgodny, więc ma do wyboru czterech dawców. A gdyby jeszcze miał dzieci, to każde z tych dzieci też byłoby w połowie zgodne, więc to jest taka sytuacja. To jest bardzo ciekawa ta technologia, bo ona polega na tym, że po przeszczepieniu podaje się jeszcze wysokie dawki cyklofosfamidu, ale okazuje się, że wyniki są takie same, jak się wtedy, kiedy się przeszczepia od dawcy całkowicie zgodnego. Więc to jest coś, co aktualnie rewolucjonizuje przeszczepianie szpiku, no ale nie rozwijałem tego, bo nie jest to tematem obecnego wykładu.
Panie profesorze, ja chciałam zapytać, czy możemy coś dla swojej krwi zrobić, żeby uniknąć tych chorób w takim codziennym życiu?
Niestety nie. Niestety nie. Jeżeli mówimy o chorobach nowotworowych krwi, no to one, to nie jest rak płuca, gdzie no, trzeba te jednak papierosy palić i ma się duże prawdopodobieństwo, że się, prawda, zachoruje na raka płuca. Natomiast tutaj te choroby spadają na człowieka jak grom z jasnego nieba. Są pewne rodzinne predyspozycje, ale prawdę mówiąc też niewielkie. I to, co ja często się wypowiadam, że to spada na człowieka jak grom z jasnego nieba, czy na zasadzie konika szachowego, na kogo wypadnie, na tego bęc. Dlatego też między innymi no, tak bardzo staram się o to, żeby rządzący również starali się tym chorym udostępnić metody leczenia, głównie udostępnić środki na zakup tych metod leczenia, dlatego że to są choroby, które powstają bez winy człowieka. No, każdy z nas jest, można powiedzieć, w tej samej sytuacji wobec tej grupy chorób i każdy z nas może następnego dnia znaleźć się po drugiej stronie lustra na krześle w moim gabinecie i powiedzieć, ja zawsze byłem okaz zdrowia i usłyszeć, że no z tego wszystkiego prawdziwe jest jedno słowo. Byłem.
Ja mam pytanie o metody leczenia nadpłytkowości.
Nadpłytkowość jest bardzo ciekawą chorobą nowotworową, dlatego że jest to jedna z bardzo niewielu chorób nowotworowych, która statystycznie nie wpływa na długość życia. Inaczej mówiąc, człowiek z nadpłytkowością statystycznie żyje tyle samo, ile by żył nie mając nadpłytkowości. Natomiast no, część chorych rzeczywiście wymaga leczenia. Na ogół w początkowym okresie jedynym lekiem, który jest potrzebny, to jest Acard, czyli aspiryna. W stosunkowo niewielkiej dawce, bo to jest aspiryna, która ten akurat preparat ma 75 mg aspiryny, normalna aspiryna ma 325 mg. Natomiast jeżeli albo ta liczba płytek jest bardzo duża, powyżej 1 300 000, albo kiedy u tego chorego występują powikłania albo zakrzepowe, typu zawał, udar i tak dalej, albo krwotoczne, to wtedy to wymaga leczenia i są tutaj dwie główne metody leczenia. Jedną z nich to jest lek, który się nazywa hydroksykarbamid, a drugim to jest lek, który się nazywa nagrelit. I w zależności od sytuacji stosujemy albo jeden, albo drugi. Natomiast nie ma tutaj wskazania do przeszczepienia szpiku, ponieważ przeszczepienie szpiku stosujemy tylko w tej chorobie, która jest gorsza od samego zabiegu, a zabieg nie jest banalny.
A jak długo można przyjmować anagrelit?
Proszę?
Jak długo można przyjmować anagrelit i jakie on ma skutki uboczne?
Anagrelit no, jest lekiem, który w pewnym sensie pobudza układ krzepnięcia. W związku z tym on ma problemy z nim są związane z problemami krążeniowymi. Natomiast hydroksykarbamid jest rodzajem cytostatyku i po prostu ma inne nieco działanie uboczne. Przede wszystkim trochę uszkadza układ krwiotwórczy, na ogół odwracalnie. Natomiast w zasadzie no, trzeba przyjmować no, przez całe życie.
Jaka jest proporcja tego płynu, który może zastępować krew, jaka może być względem krwi własnej organizmu?
Nie zrozumiałem. Jeśli chodzi o to, jaką krwi część stanowi woda.
Chodzi mi o ten płyn, o sztuczną krew w organizmie jednego człowieka. Jaka jest proporcja mniej więcej jego naturalnej krwi do tej sztucznej? Jaka może być?
Człowiek
wystąpić?
Ma około 5 litrów krwi. Jeżeli ma człowiek powiedzmy 60 kg, no to jest nieco mniej niż 10%.
Tak, ale. Czy człowiek może być całkowicie wypełniony sztuczną krwią, a w ogóle nie własną?
Nie rozumiem, o co pani pyta. Niech pani może powtórzy, tak?
Bo na początku wykładu mówiliśmy o tym, że są czynione poszukiwania w stronę sztucznej krwi. No i rozumiem, że to jeszcze nie zostało sfinalizowane, ale są być może jest sztuczne osocze, prawda? Albo i rozumiem, że pytanie dotyczy tego, że jeżeli się stosuje taką substancję sztuczną, a nie naturalną, to w jak dużym stopniu w stosunku do, w jak dużym procencie można ją zastosować u człowieka, a w jak dużym procencie musi pozostać ta krew własna, a czy też od dawcy?
To znaczy, no, krew można przetaczać. No, to jest tak, że jeżeli się przetacza krew i się przetoczy zbyt dużo płynu, no to z jednej strony ten płyn jest usuwany z krążenia i on przesięka do tkanek. W związku z tym to zawsze jest utrzymywana ta mniej więcej stała objętość, no bo ponieważ objętość, jaka jest w naczyniach, jest mniej więcej stała. A z drugiej strony no, można wpływać, jeśli się przewadnia chorego, podając środki moczopędne, żeby tę sytuację zbilansować, jeśli chodzi o taką gospodarkę tak zwaną wodno-elektrolitową. Nie wiem, czy ja dobrze panią zrozumiałem, ale nie.
Czy sztuczna krew jest wykorzystywana w tym momencie?
To znaczy, ja na tym przedmiocie pokazałem, może nie przeczytałem, to są dwa kraje, które to wykorzystują i dwie technologie na niewielką skalę. To jest w Rosji i w Republice Południowej Afryki. Jedna z tych technologii, właśnie ta z roztworem hemoglobiny, jest wykorzystywana w Rosji, a druga z takim pompowaniem gazu w krew z perfluorokarbonem czy węglem jest wykorzystywana w Republice Południowej Afryki. To są jedyne dwa kraje, w których coś takiego jest wykorzystywane.
No ale teraz, jeżeli na przykład się korzysta z tego roztworu hemoglobiny, to jak dużo można go podać w stosunku do normalnej krwi?
To znaczy, no to zawsze tego to ja tak naprawdę nie wiem, bo nigdy tych akurat preparatów nie stosowałem, ale to są substancje, które są stosunkowo mało toksyczne, w związku z tym no, można podać stosunkowo dużo. To nie jest jakiś wielki problem. To zresztą trzeba podawać dużo, no bo żeby to miało skutki kliniczne, no to musi przenosić dużo tlenu, w związku z tym no, wiadomo, ile hemoglobina na przykład tlenu może przenieść, to ile tych cząsteczek hemoglobiny trzeba podać, żeby one przeniosły no, realnie znaczącą ilość tlenu.
Ja będę miała, przepraszam, pytanie o charakterze medyczno-biologiczno-społecznym. Ale najpierw jako humanistka chciałam panu profesorowi bardzo podziękować za tak klarowny wykład, zrozumiały dla niespecjalistów i tak społecznie potrzebny. Bardzo mi się podobało w zakończeniu i bardzo mnie wzruszyło odwołanie się do Saint-Exupéry'ego książki naszej dzieciństwa, młodości, która ciągle jest aktualna, ciągle jest taka optymistyczna, a to, co pan czerwonymi literami na końcu napisał, no jest bardzo optymistyczne dla nas ludzi. W związku z tym mam pytanie, w którym muszę użyć słowa, które się źle kojarzy. Mianowicie słowa rasa. Bardzo jest optymistyczny ten międzynarodowa wymiana, prawda? Ta pomoc międzynarodowa i to jakoś tak, no nie wiem, podnosi znaczenie ludzkości, która ma tyle ujemnych cech, które obserwujemy na przykład w polityce niestety. Czy korzystając z tych dawców niespokrewnionych z całego świata, można też korzystać między, przepraszam, rasą białą, a na przykład czarną? A tutaj dlatego mówię też, że wiele lat temu w Ameryce spotkałam się, bardzo byłam zdziwiona wtedy w szpitalu z ankietą, kiedy chore dziecko oddawałem do szpitala i trzeba było napisać dane no zdrowotne, normalnie, było napisane, czy jesteś czarny, czy biały. No więc ja to tak przyjęłam dosyć rasistowsko, ale wytłumaczono mi, że czarni mają jakiś inny próg, jeśli chodzi o ciśnienie na przykład, są bardziej narażeni i tak dalej. W związku z tym pytam, czy można, czy są sposoby, czy wystarczy tylko informacja?
To znaczy można, natomiast rzeczywiście jest tak, że częściej te kombinacje charakterystyczne na przykład dla Polaków występują wśród Polaków. Natomiast to nie znaczy, że one nie występują na przykład w ogóle w Afryce, tylko będą występować rzadziej. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o Afrykę, to jest inny problem. To jest problem niedorozwoju tego kontynentu i tam właściwie się poza Republiką Południową Afryki szpiku nie przeszczepia. No, trochę jest prób w Nigerii. Myśmy, prawdę mówiąc, zorganizowali kilka lat temu takie sympozjum właśnie dla Afryki. Jest taka organizacja Światowa Sieć Przeszczepiania Szpiku. Zorganizowaliśmy takie sympozjum dla Afryki, gdzie, prawdę mówiąc, ja nawet przedstawiłem taki wykład instruktażowy, jak utworzyć ośrodek przeszczepiania szpiku w kraju niskobudżetowym, no bo prawdę mówiąc, jak ja to zaczynałem w 1984 roku, no to myśmy byli na tym poziomie rozwoju i mimo wszystko udało się nam wykonać zabieg w ten sposób, że chory przeżył i nawet żyje do dzisiaj, więc to też tam można. Natomiast no, jak się rozmawia z tymi kolegami z Afryki, no to oni mówią, no dobrze, bo są bardzo mądrzy ludzie czasami, no ale mówię, no w moim kraju jest trzech hematologów, prawda? No to oni mają, prawdę mówiąc, znacznie bardziej elementarne problemy. Natomiast tutaj rzeczywiście też odgrywa rolę gotowość ludzi z różnych społeczeństw do tego, żeby się zgłosić do tego rejestru. No Polacy okazali się tutaj, jeśli nie mistrzami świata, no to powiedzmy w ścisłej czołówce, prawda? W Europie jesteśmy na pewno na podium. Natomiast w innych krajach to zresztą nie jest tylko kwestia, powiedzmy, gotowości ludzi, tylko no, trzeba uczciwie przyznać, że nam z kolei pomogli Niemcy, bo to, że państwo tutaj widzieli są stanowiska rekrutacyjne, to jest skutek tego, że do Polski weszła niemiecka fundacja z całą swoją technologią i ona jest najbardziej w chwili obecnej efektywnym sposobem rekrutacji dawców szpiku również wśród Polaków. Ale tej polskie organizacje też, to jest z tego 1 300 000, mniej więcej 1 000 000 to jest ten DKMS, czyli Deutsche Knochenmarkspender. Natomiast 300 000 to są polskie ośrodki dawców szpiku, częściowo przy stacjach krwiodawstwa, częściowo przy fundacjach, częściowo przy ośrodkach hematologicznych.
Także jeśli chodzi na przykład o Afrykę, to są różnice cywilizacyjne do pokonania, a nie na przykład tą. No to też jest w pewnym sensie różnica cywilizacyjna, że jak chyba nadal Afryka przoduje w ilości zachorowań na AIDS, prawda? Więc to też może mieć ujemny wpływ, ale...
Znaczy, no Afryka przoduje w zachorowaniach na AIDS, no też z takiego powodu, że jest stosunkowo ciężko przekonać ludzi do stosowania różnych metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej choroby. No i to niestety misjonarze w tym zakresie nie za bardzo pomagają.
Czyli sprawy kulturowo-cywilizacyjne mają na to wpływ negatywny, ale miejmy nadzieję, że się pokona. No.
Przeszczepianie szpiku jest metodą wysokotechnologiczną. Ona jest metodą wysokotechnologiczną dla lekarzy, ale ona jest również wysokotechnologiczną dla chorych. Inaczej mówiąc, żeby chory mógł przeżyć przez ten okres tego zabiegu, on się musi poddać i być zdolny do współpracy w skomplikowanym procesie leczniczym, co również w Polsce nie dotyczy wszystkich ludzi. Żeby sobie zdać z tego sprawę. Nie tak dawno umarł w naszej klinice chory, który właściwie mógł być leczony, przeszczepiany, który właściwie jak dostał rozpoznanie, to się zamknął w sobie i nie był w stanie w tym procesie uczestniczyć.
Także
to jest wysokotechnologiczne podejście. Niestety wymaga wysokotechnologicznego podejścia ze wszystkich podmiotów, które w tym wszystkim uczestniczą.
I mam jeszcze jedno krótkie pytanie, które odnosi się trochę akurat do tego wykresu. Mianowicie w języku polskim jest takie powiedzenie, może rzadsze, moja krew. Zresztą chyba gdzieś to na tej wystawie też tam cytowane, którym społecznie rodzic potrafił się chwalić, jeśli chodzi o swoje potomstwo. No i chciałam zapytać, czy to jest słuszne, sądząc po tym, że to może być najwyżej połowa mojej krwi albo prawie wcale nie?
Każde dziecko to jest połowa krwi. Ja kiedyś w jakimś wywiadzie, chyba w Radiu Tok FM, powiedziałem, bo byłem pytany o Obamę, powiedziałem, że on jest bardziej biały niż czarny. Dlaczego on jest bardziej biały niż czarny? Dlatego, że jego matka była biała, a jak wiadomo, chromozom Y jest mniejszy od chromozomu X. W związku z tym, no, natomiast reszta to jest po połowie i każde dziecko dziedziczy połowę cech jednego rodzica i połowę cech drugiego rodzica z tą korektą na różnicę między chromosomem Y i X u chłopców, prawda? Więc chłopcy są zawsze bardziej trochę synkami mamusi. Tak?
Bardzo dziękuję panie profesorze i życzę dalszych osiągnięć, dobrej współpracy międzynarodowej i jeszcze życzę bardziej nam wszystkim popularyzacji tego, co państwo robią i tego, z czego rzadko używam tego słowa, bo to takie trochę nacjonalistyczne może, ale możemy być dumni w Polsce z osiągnięć naszej nauki, mimo różnych trudności i klęsk, które na nas spadają. Mam nadzieję, że będzie dobrze i ta współpraca międzynarodowa dla dobra ludzi się będzie rozwijać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Mam jeszcze pytanie o antygeny zgodności tkankowej. Czy pan słyszy? Rozumiem, że one są różne w komórkach różnych narządów. Czy przy przeszczepach innych narządów niż szpik łatwiej jest dobierać dawców ze względu na to, że na przykład jest mniej wariantów? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie dotyczy już banku dawców. Czy zdarza się często, że osoba, która jest zarejestrowana jako dawca szpiku, czyli potencjalnie chętna do oddania swojego szpiku, odmawia tego, ale nie ze względów medycznych?
Znaczy, odpowiem może na drugie pytanie. Zdarza się coś takiego, ale rzadko. Tak naprawdę to się zdarza rzadko. No, taka najbardziej dramatyczna sytuacja u nas, jaka się zdarzyła, to była sytuacja, w której trzech kolejnych dawców odmówiło, ale czwarty się zgodził i to się wszystko dobrze skończyło. To jest trudno do ludzi mieć pretensje. Człowiek jest zawsze też w pewnym umocowaniu rodzinnym. Zgłosił się jako kawaler do rejestru, raptem jest ojcem trójki dzieci, ma żonę i teraz ona mówi, no ty oczywiście jesteś chojrak, ale tobie się coś stanie i ja zostanę z trójką dzieci, prawda? No i to jest taka argumentacja, z którą często trudno polemizować. Natomiast układ HLA to jest układ taki jak paszport człowieka. Czyli na czym jest, wszystkie komórki danego człowieka mają dokładnie te same cechy, natomiast nie wszystkie komórki wyrażają wszystkie spośród tych antygenów. Właściwie te antygeny klasy drugiej są wyrażane tylko przez komórki układu odpornościowego, natomiast antygeny klasy pierwszej są wyrażane, eksponowane na wszystkich komórkach. Tak naprawdę te antygeny nie zostały wymyślone przez naturę, w cudzysłowie, po to, żeby utrudniać życie transplantologom, tylko one służą do tego, żeby prezentować komórkom układu odpornościowego wszystkie te złe rzeczy, które znajdują się w środku komórki. Więc taka jest ich rola fizjologiczna. Natomiast znaczenie zgodności tkankowej, jeśli chodzi o przeszczepianie różnych narządów, jest różne w zależności od tego, jak silne, jak dużo tych antygenów jest na komórkach danego narządu i jak łatwy jest dostęp do tych antygenów. Prawdę mówiąc, jeśli chodzi o przeszczepienia narządów, w chwili obecnej nie dobiera się dawców i biorców HLA, się to bada. I oczywiście wiadomo, że jeśli rzeczywiście ten dawca i biorca są identyczni, to jest lepiej, ale przeżycie przeszczepu również w sytuacjach niezgodności jest wieloletnie. Natomiast jeśli chodzi o przeszczepianie szpiku, ta zgodność jest konieczna, dlatego że inaczej układ odpornościowy by nie funkcjonował. Kiedyś wśród różnych wielu moich publicznych wypowiedzi ja byłem zapytany, była taka sytuacja, że ktoś przeszczepił szpik małpy człowiekowi i takie tego. I pytanie brzmiało, czy to ma sens. Ja powiedziałem, no to jest taki sens, taki rysunek Andrzeja Mleczki, gdzie tam słoń ma przyjemność z żyrafą. I jest tam napisane, nie pieprz bez sensu. I generalnie to się do tego sprowadza. Dlaczego? Dlatego, że owszem, można z powodzeniem przeszczepić szpik małpy człowiekowi. Mało tego, myszy można przeszczepić z powodzeniem szpik człowieka. Tylko ze względu na różność właśnie tych cząsteczek, które służą do współpracowania w odporności, te cząsteczki małpy nie będą współpracowały z ludzkimi komórkami. W związku z tym, jeżeli chcemy to zastosować, bo to był pomysł, żeby to zastosować w leczeniu AIDS, czyli zespołu niedoboru odpornościowego, więc byśmy zastąpili, gdyby się to udało, jeden niedobór odporności innym niedoborem odporności, ponieważ no, to by nie mogło działać.
Ja mam pytanie z poziomu nieklinicznego, bo pan jednak opowiada o klinice. Dawniej się mówiło, że ponieważ komórki szpiku można wyizolować i można by je leczyć i z powrotem wprowadzać do tego samego organizmu wyleczone. Czyli pytanie jest o genetykę. Ja wiem, że to jest science fiction, ale czy coś w tej sprawie, jest jakaś nadzieja na leczenie komórek szpiku metodami zmian sterowania genetyką?
To znaczy się w tej chwili, można powiedzieć, się zbliżamy do tego. To nie jest taka prosta sprawa. To znaczy jest stosunkowo prostsza sprawa, jeśli chodzi o wprowadzanie genów. Czyli również w sytuacji, w której można wykonać całkowicie taką operację, można być naprawczą, czyli zastąpić chory gen zdrowym genem, a nie tylko dodać zdrowy gen. Czyli to, co było, powiedzmy, terapią genową pierwszego rzędu. Natomiast pierwszej generacji. Natomiast problem tutaj jest inny. Problem polega na tym, że załóżmy, że mamy zrobione komórki, naprawione genetycznie. Problem polega na tym, że żeby skutecznie klinicznie wykonać zabieg przeszczepiania szpiku, musimy dysponować ogromną liczbą komórek. Mniej więcej potrzeba 100-200 milionów komórek na kilogram masy ciała biorcy. Czyli i tutaj właściwie mamy problem z namnożeniem potem tych zmodyfikowanych komórek do takiej liczby, żeby można było je przeszczepić skutecznie. A tu podstawowym problemem jest to, że chodzi o to, żeby ten zabieg się zakończył mniej więcej w ciągu miesiąca, dlatego że jeżeli on będzie trwał dłużej, jeśli powiedzmy skuteczne namnożenie w organizmie w odpowiedniej liczby komórek będzie trwało na przykład rok, to ten chory nie dożyje tego roku, ponieważ zginie z powodu infekcji, bo on cały czas nie będzie miał układu odpornościowego. Więc na tym tutaj polega. W tej chwili pojawiły się jakieś tam metody namnażania. Jest nawet patent, jest taka izraelska nomen omen firma, która to robi, ale to też nie jest takie namnażanie na taką skalę, żeby to było 1000 razy, 10 000 razy, tylko to jest kilka razy namnożenie, więc to rozwiązuje problem niewystarczającej ilości komórek przy przeszczepieniu krwi pępowinowej, gdzie potrzebne jest namnożenie 2-3 razy, natomiast to się dodaje nikotynamidu, tak? Na tym polega ten patent. Natomiast to nie jest wystarczające do zrobienia takiego zabiegu. Stąd zresztą no tutaj są te próby również na przykład profesora Ratajczaka, który odkrył takie tak zwane bardzo małe komórki zarodkowo podobne, które można namnażać. Tak samo krótkie komórki, zarodkowe komórki macierzyste można namnażać. Natomiast wtedy z kolei jest problem ukierunkowanego różnicowania tych komórek znowu w takiej skali, żeby z nich uzyskać wystarczającą liczbę krwiotwórczych komórek macierzystych, żeby klinicznie można było wykonać zabieg. Wyczerpałem Państwa. Dziękuję bardzo. A jeszcze Pan, tak, proszę bardzo.
Rozumiem, że już mogę się wypowiedzieć.
A przepraszam bardzo, jeszcze jedno pytanie. Panie profesorze, ja mam pytanie odnośnie preparatów krwiozastępczych w zastosowaniu w medycynie ratunkowej. Jak daleko jesteśmy od opracowania preparatu, który będzie uniwersalny, który będzie mógł być transportowany do miejsca, gdzie jest poszkodowany, którego być może trudno jest przetransportować do szpitala. Chodzi mi tutaj o perspektywę czasu, jak i również perspektywę zaawansowania badań. Kiedy możemy się spodziewać zastosowania takiej technologii, szczególnie w medycynie ratunkowej?
Nie wiem. Ja na samym początku się do tego ustosunkowałem. No są te dwie główne technologie, które są powiedzmy już częściowo wdrożone, o czym mówiłem. Co było tutaj? O, to są tutaj te metody, które są wdrożone. Jest szereg tutaj innych technologii, które są w dalszym ciągu jak gdyby próbowane, a więc to właśnie takie artificial blood cells, nanocapsules, micelles i tak dalej, pęcherzyki gazów, takie różne technologie. Też wiem, że w Polsce jest jakaś grupa chyba w Politechnice Warszawskiej, która nad czymś takim pracuje, aczkolwiek bliżej tych wyników nie znam. Natomiast czy i kiedy to osiągnie powodzenie, trudno mi powiedzieć. To jest w dalszym ciągu otwarte. Te dwie technologie, one tam jakieś swoje miejsce mają. Jedna, jak mówiłem, w Rosji, druga w Republice Południowej Afryki. Pani chciała coś mówić?
Tak, owszem. Otóż ja mam takie pytanie, ponieważ od czasu do czasu odwiedzają mnie przedstawiciele pewnej grupy i próbują mnie przekonać do tego, że transfuzja krwi jest szkodliwa i spokojnie można stosować preparaty krwiozastępcze. Ja chciałam zapytać, czy to ma jakieś podstawy medyczne, czy te osoby tak twierdzą dlatego, że takie są ich przekonania religijne. A jeżeli tutaj idzie o to, co pani, ten temat, który pani poruszyła odnośnie rasizmu czy częstszego występowania różnego rodzaju wirusów wśród populacji czarnej, no to ja myślę, że prezerwatywy czy inne środki tutaj wiele nie pomogą. Z uwagi na to, że ci ludzie mają inne temperamenty niż Europejczycy i trzeba by było zwyczajnie zmienić ich obyczaje. A uważam, że to nie jest możliwe. Dziękuję bardzo za uwagę.
To znaczy, no to jest tak, że przetaczanie krwi oczywiście jest obarczone ryzykiem. I ono zawsze jest obarczone ryzykiem, ponieważ dawcą jest człowiek i jest coś takiego, że AIDS nie jest wyłącznie problemem afrykańskim, wprost przeciwnie, zaczyna być coraz większym problemem również w Polsce, bo od pewnego czasu liczba zachorowań w Polsce się zwiększa. I jest coś takiego jak okienko serologiczne, czyli sytuacja, w której pobrana krew jest od dawcy, który był testowany i był ujemny, ale w międzyczasie stał się dodatni i my mieliśmy już dwa takie przypadki w naszej klinice, że otrzymaliśmy informację z Centrum Krwiodawstwa, że dawca w momencie oddania krwi był ujemny, ale jest obecnie dodatni i co się dzieje z biorcą. Na szczęście okazało się, że ta krew była pobrana jeszcze wtedy, kiedy ten człowiek nie był zakażony i to się wszystko dobrze skończyło. Natomiast to jest nigdy przetaczanie krwi nie było tak bezpieczne jak obecnie, ale ono oczywiście wiąże się, tak jak każdy zabieg medyczny, z określonym ryzykiem. I o tym nie należy zapominać i nie należy tej metody leczniczej nadużywać. Natomiast są sytuacje, w których w wielu wypadkach nie ma innego sposobu, żeby ten zabieg zastąpić. Natomiast jeśli chodzi o podłoże wiadomej grupy religijnej, to ja mam dość bardzo częsty, zresztą myślę, przyjacielski kontakt. Myślę, że oni by to potwierdzili, bo ja będąc agnostykiem szanuję przekonania wszystkich ludzi, niezależnie od tego, jakie są. I staramy, moim zdaniem lekarz powinien starać się pomóc ludziom takim, jakimi oni są, a nie być misjonarzem jakiejkolwiek religii. I tutaj z jednej strony myślę, że ich działania w znacznej mierze doprowadziły do optymalizacji wykorzystania krwi, natomiast oczywiście oni jako grupa w wielu wypadkach cierpią i niestety niepotrzebnie umierają i niestety widziałem osobiście wiele takich niepotrzebnych zgonów, które były do uniknięcia za pomocą przetoczenia krwinek czerwonych czy płytek. Także to jest. Tam moim zdaniem sprawa sprowadza się do pewnego błędu tłumaczenia Biblii. Akurat Państwo, którzy zwiedzali wystawę, byli trochę eksponowani na te zapisy. Mianowicie tam jest zapis, że krwi nie wolno spożywać. No ale przetoczenie nie jest spożywaniem krwi, tylko jest przyjmowanie. Co ciekawe, Świadkowie Jehowy nie mają nic przeciwko przeszczepianiu szpiku, ponieważ na ten temat nie ma zapisu zakazującego. Także tak to też jest.
Ja mam jeszcze jedno pytanie na koniec o samą tą procedurę wobec dawców. Opowiedział pan profesor, że teraz się raczej pobiera szpik z krwi obwodowej niż rzeczywiście z...
Nie, szpik się pobiera ze szpiku, a komórki... Natomiast problem polega na tym, wyjaśnienie polega na tym, że te same komórki, które są odpowiedzialne za wytworzenie szpiku, czyli krwiotwórcze komórki macierzyste, one są u każdego z nas w szpiku i są we krwi obwodowej. We krwi obwodowej ich jest stosunkowo mało, ale pojawiły się leki. Zresztą jeden z leków tutaj jest wymieniony, to jest GCSF. To jest lek, który może spowodować po podaniu, że komórki macierzyste ze szpiku wyjdą do krwi obwodowej. I taki standardowy zabieg polega na tym, że się przez 5 dni podaje tę substancję. Komórki macierzyste ze szpiku wychodzą w cudzysłowie do krwi obwodowej i wtedy się je pobiera z tej krwi obwodowej. Obecnie 80-90% zabiegów tak zwanego przeszczepiania szpiku to są zabiegi wykorzystujące komórki uzyskane z krwi obwodowej, a nie komórki pobierane bezpośrednio ze szpiku, aczkolwiek w dalszym ciągu, w niektórych przypadkach ten szpik w dalszym ciągu pobieramy dokładnie ze szpiku.
Bardzo serdecznie dziękujemy za bardzo ciekawy wykład.
Dziękuję bardzo.